Lekcja 12. 22 czerwca. Co widzieli w twoim domu? Tekst pamięciowy. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Pierwszy list Piotra 2, 9. Być może znajdujesz się w takim okresie swojego życia, gdy, dzięki Bogu, wszystko, póki co, idzie dobrze, rodzina jest zdrowa, w pracy dobrze się wiedzie, a pieniędzy wystarcza na wszystko. A może jest odwrotnie? Może właśnie teraz w twojej rodzinie panuje zamieszanie albo przeżywa ona jakiś dramat? Tak czy inaczej, gdy ktoś cię odwiedza, jak posłowie z Babilonii odwiedzili króla Hiskiasza, jak możesz odpowiedzieć na pytanie, które prorok Izajasz zadał judzkiemu królowi, co widzieli w twoim domu? Księga Izajasza 39, 4. Co ludzie widzieli w twoim domu? Co widzą w nim niebiańscy aniołowie? Jaki duch panuje w twoim miejscu zamieszkania? Czy można tam wyczuć woń modlitwy? Czy panują tam uprzejmość, szczodrość i miłość, czy raczej napięcie, gniew, rozżalenie, rozgoryczenie i niezgoda? Czy ktoś, kto cię odwiedzi, wyjdzie od ciebie z przekonaniem, że w twoim domu mieszka Jezus? To ważne pytania dla nas wszystkich dotyczące atmosfery w naszych rodzinach. W tym tygodniu przyjrzymy się pewnym zagadnieniom składającym się na wspaniałe życie rodzinne pomimo nieuchronnych napięć i zmagań mających miejsce we współczesnych rodzinach. Niedziela. 16 czerwca. Uczyć się na błędzie króla. Przeczytaj historię uzdrowienia Hiskiasza i wizyty posłów z Babilonii. Druga Księga Kronik 32, 25 i 31. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę, to też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Jednakże gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Księga Izajasza 39, 1-8. W owym czasie wysłał Merodach do Baladan, syn Baladana, król babiloński, list i dary do Hiskiasza, słyszał bowiem, że był chory, ale wyzdrowiał. I uradował się z tego Hiskiasz, i pokazał im swój skarbiec, srebro i złoto, i wonności, i przednie olejki, i cały swój arsenał, i wszystko, co się znajdowało w jego skarbcach. Nie było rzeczy w jego pałacu i w całym jego państwie, której by im nie pokazał. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i rzekł do niego, cóż powiedzieli ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Hiskiasz odpowiedział, z dalekiej ziemi przybyli do mnie, z Babilonii. I rzekł, co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział, widzieli wszystko, co jest w moim domu, nie było rzeczy w moich skarbcach, której bym im nie pokazał. Wtedy rzekł Izajasz do Hiskiasza, słuchaj słowa Pana zastępów, oto idą dni, w których wszystko, co jest w twoim domu i co nagromadzili twoi ojcowie aż po dziś dzień, zostanie zabrane do Babilonii i nie pozostanie nic, mówi Pan. A z twoich synów, którzy wywodzić się będą od ciebie, których ty spłodzisz, wezmą, aby byli pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Na to rzekł Hiskiasz do Izajasza, dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem, póki ja będę żył, będzie pokój i bezpieczeństwo. Pismo Święte wskazuje, że posłowie z Babilonii byli zainteresowani wieścią o cudownym uzdrowieniu króla Hiskiasza. Jednak Hiskiasz przemilczał to doświadczenie. Nie chciał mówić o tym, co mogło otworzyć serca zaciekawionych posłów na poznanie prawdziwego Boga. Kontrast między jego wdzięcznością za uzdrowienie wspomnianą w 38. rozdziale Księgi Izajasza a jego milczeniem w tej kwestii w 39. rozdziale Księgi Izajasza jest uderzający. Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę. Druga Księga Kronik 32, 31. Ta oficjalna wizyta posłów była szczególną okazją, ale Hiskiasz nie poprosił Boga o prowadzenie w tej sprawie. Nie nalegał na proroków i kapłanów, by modlili się wraz z nim o tę rzecz. Tak więc Bóg nie interweniował. Nieobserwowany przez poddanych i nie konsultując się z duchowymi doradcami, Hiskiasz najwyraźniej wyparł ze swojego umysłu działanie Boga w jego życiu i życiu jego narodu. Autor drugiej księgi Kronik zapewne chciał podkreślić fakt, jak łatwo zaczynamy traktować Boże błogosławieństwa jako coś zwykłego oraz jak rychło zapominamy o Bożym miłosierdziu i zaczynamy czuć się samowystarczalni. Poniżej zawarte zostały pewne lekcje dotyczące wierności w życiu rodzinnym wynikające z doświadczenia Hiskiasza. Co mógłbyś dodać do nich? Każda wizyta w domu chrześcijan jest dla gości okazją do spotkania z wyznawcami Chrystusa. Niewielu gości rozpocznie rozmowę na tematy duchowe. Chrześcijanie muszą szukać sposobów stosownego i taktownego dzielenia się dobrą nowiną o Jezusie. Chrześcijanie nie zostali powołani do popisywania się swoim materialnym powodzeniem czy swoimi osiągnięciami, choć mogą je uznawać jako Boże błogosławieństwa. Zostali powołani do rozgłaszania cnót tego, który ich powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Pierwszy list Piotra 2:9, albo, przyjmując doświadczenie Hiskiasza jako pewien symbol, do tego, iż byli umierający, ale Chrystus ich uzdrowił, byli martwi w grzechu, a Chrystus ożywił ich i posadził na niebiańskich wyżynach. Zobacz list do Efezjan 2:4-6. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. W jaki sposób możesz przy pomocy swojej rodziny wydawać chrześcijańskie świadectwo? Jak możesz bardziej otwarcie dzielić się wiarą w Chrystusa z ludźmi goszczącymi w twoim domu? Poniedziałek. 17 czerwca. Rodzina na pierwszym miejscu. Najbardziej naturalnymi pierwszymi adresatami naszego przesłania Ewangelii są nasi domownicy. Nie ma ważniejszego pola misyjnego niż własna rodzina. Jakie wnioski wynikają z Ewangelia Jana 1:40-42 w kwestii dzielenia się chrześcijańską wiarą w domu rodzinnym? Zobacz także 5 Księga Mojżeszowa 6:6-7, Księga Rut 1:14-18, Ewangelia Jana 1:40-42. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy, Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy, Piotr. 5 Księga Mojżeszowa 6:6-7. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Rut 1:14-18. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga, zawróci ty za swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój lud mój, a Bóg twój do Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. Entuzjastyczne świadectwo. Andrzej nie ograniczył się jedynie do przekazania dobrej nowiny, ale zadbał o to, by jego brat, Piotr, spotkał się z Jezusem. Entuzjastyczne świadectwo o Jezusie i przyprowadzenie do Niego osobiście członków rodziny to prosta formuła dzielenia się Ewangelią w naszych rodzinach. Gdy Andrzej przyprowadził Piotra do Jezusa, wycofał się. Od tej pory Piotr był osobiście odpowiedzialny za swoją więź z Jezusem. Pomaganie dzieciom w przyjęciu chrześcijańskiej wiary. Często zdarza się tak, że dzieci w rodzinie są pomijane jako nieprzygotowane do przyjęcia Ewangelii. Rodzice błędnie zakładają, że dzieci po prostu przejmą w naturalny sposób duchowość rodziny. Nie ma takiej gwarancji. Choć dzieci i młodzież uczą się z przykładu, który obserwują, to jednak ci młodsi członkowie rodziny pańskiej potrzebują indywidualnej uwagi rodziców i okazji do osobistego poznania Jezusa. Szósty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa podkreśla ten fakt, iż należy poświęcać uwagę najbardziej skutecznej edukacji religijnej. Nawyki duchowe podczas osobistego i rodzinnego nabożeństwa powinny być regularnie wpajane w rodzinie. Czas i gorliwy wysiłek muszą być poświęcane dzieciom i młodzieży. Czego możemy się nauczyć z ewangelizacyjnych starań Noemi? Zobacz Księga Rut 1, 8-22. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych, idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża, i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej, my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała, zawróćcie, córki moje. Po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. Ach, choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wyczekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, bądź wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi, oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga, zawróć ty za swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój lud mój, a Bóg twój do Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa, z pól moabskich. A przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Rut wiedziała, że Noemi znalazła się na życiowym dnie, gdy starsza kobieta usiłowała odepchnąć od siebie swoje owdowiałe synowe, będąc przygnębiona oraz zła na Boga za to, że dopuścił do nieszczęść, które ją spotkały. Nie ma bardziej przekonującego świadectwa niż historia Rut, że młodzi ludzie mogą poznać doskonałego Boga i poświęcić się Jemu, nawet jeśli świadectwo o Nim otrzymali od rodzica dalekiego od doskonałości. Jak wzmianka o rodzinie jako najważniejszym polu misyjnym wpływa na twoją postawę wobec twoich domowników. Wraz z rodziną przygotuj listę szczególnych starań, jakie możecie podjąć, by doprowadzić do Chrystusa tych waszych domowników, którzy jeszcze nie przyjęli Go jako swego Zbawiciela i Pana. Wtorek. 18 czerwca. Pokój, który zwycięża. Jakiej rady udziela Nowy Testament małżeństwom podzielonym pod względem religijnym? Zobacz pierwszy list do Koryntian 7, 12-15. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi, i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie, w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Pierwszy list Piotra 3, 1-7. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu. Dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, tryfienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom, tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Błogosławieństwo płynące od chrześcijańskiego współmałżonka. W pierwszym liście do Koryntian Paweł odpowiada na zatroskanie nowo nawróconych osób obawiających się, że ich niewierzący współmałżonek może być obrazą dla Boga albo skalaniem dla nich samych i ich dzieci. Apostoł wyjaśnia, że jest zupełnie inaczej. Świętość małżeństwa i intymna więź mają być chronione, nawet jeśli tylko jedno ze współmałżonków jest nawrócone, a drugie nie. Otóż współmałżonek chrześcijanin niejako uświęca drugiego współmałżonka oraz dzieci. Słowo uświęca należy tu zrozumieć w takim sensie, iż niewierzący współmałżonek ma łączność z błogosławieństwami łaski dzięki temu, że żyje ze współmałżonkiem będącym chrześcijaninem. Owszem, niewierzący współmałżonek może podjąć bolesną decyzję porzucenia wierzącego współmałżonka. Choć konsekwencje takiej decyzji mogą być trudne do przyjęcia, to jednak miłosierny Bóg, który zawsze szanuje wolność wyboru człowieka, wzywa wierzących, by pogodzili się z taką decyzją. W takich okolicznościach wierzący nie są niewolniczo związani. Powołanie do życia w pokoju. Słowo Boże wyraźnie wskazuje, że pomimo wyzwań związanych z życiem w duchowo podzielonej rodzinie można znaleźć sposób, by pokój Chrystusowy panował także i w takim domu. Jest w takim przypadku nadzieja na zachowanie związku małżeńskiego, na zwycięstwo Ewangelii pomimo trudności i na troskę o dobro współmałżonka, z którym wierzący jest jednym ciałem pomimo różnicy wiary. Gdzie znajduje się granica odpowiedzialności wierzącego współmałżonka za niewierzącego współmałżonka? Dobroć, niezachwiana wierność, pokorna służba i uprzejme świadectwo ze strony wierzącego współmałżonka składają się na największe prawdopodobieństwo pozyskania niewierzącego współmałżonka dla Chrystusa. Uległość w chrześcijańskim małżeństwie wynika ze czci dla Chrystusa. Choć wierzący współmałżonek odnosi się z chrześcijańską uległością do niewierzącego współmałżonka, to jednak zawsze pozostaje wierny przede wszystkim Chrystusowi. Poszanowanie Bożych wymagań nigdy nie oznacza jednak, że wierzący współmałżonek musi się godzić na przemoc małżeńską w jakiejkolwiek formie. Czy ktoś w twoim zborze przeżywa problemy z niewierzącym współmałżonkiem? Jeśli tak, to w jaki praktyczny sposób możesz pomóc tej osobie? Środa. 19 czerwca. Życie rodzinne to dzielenie się z innymi w wymienionych poniżej wersetach prześleć nowotestamentowe użycie słów naśladowca i naśladować. Co mówi ono o procesie stawania się chrześcijaninem i chrześcijańskiego wzrastania? Co sugeruje o powiązaniu wzorców do naśladowania z wydawaniem chrześcijańskiego świadectwa? Zobacz pierwszy list do Koryntian 4, 16. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. List do Efezjan 5, 1. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Pierwszy list do Tesaloniczan 1, 6. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego. List do Hebrajczyków 6, 12. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. List do Hebrajczyków 13, 7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Trzeci i list Jana 1, 11. Umiłowany. Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga. Nacisk, jaki Nowy Testament kładzie na naśladowanie, jest wyrazem uznania roli wzorców osobowych w procesie nauczania. Ludzie mają skłonność upodabniać się do tych, których obserwują. Ta zasada odnosi się do więzi społecznych w ogólności, a szczególnie do więzi w rodzinie, gdzie naśladowanie jest normą. Dzieci naśladują rodziców i rodzeństwo, a współmałżonkowie nierzadko naśladują siebie nawzajem. Ta koncepcja jest kluczem do zrozumienia tego, jak małżeństwa i rodziny mogą składać chrześcijańskie świadectwo innym małżeństwom i rodzinom. Siła społecznego oddziaływania. Składamy świadectwo w naszych rodzinach, gdy dajemy innym okazję obserwowania nas i uczestniczenia w jakiś sposób w naszym rodzinnym życiu. Wielu ludzi po prostu nie ma dobrego przykładu małżeńskich i rodzinnych więzi, który mogliby naśladować. W naszych rodzinach mogą zobaczyć, jakich zmian dokonuje Duch Jezusa. Ellen G. White napisała, wpływ towarzystwa jest cudowną mocą. Jeżeli chcemy, możemy go użyć dla dobra wszystkich wokoło nas. Gdy małżeństwa zapraszają inne małżeństwa na wspólny posiłek, rozmowę, studium Biblii albo gdy uczestniczą razem w programie rozwojowym dla małżeństw, goście widzą wzorzec osobowy. Okazywanie wzajemnej i głębokiej więzi, akceptacji i łączności oraz pozytywnych metod rozwiązywania konfliktów i niwelowania różnic świadczy o życiu rodziny w Chrystusie. Dlaczego w tym kontekście musimy zawsze zachować ostrożność? Zobacz Księga Jeremiasza 17:9. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Pierwszy list Jana 2:25. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. List do Rzymian 3:23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Naśladuj wierzących, którzy naśladują Chrystusa. Wszystkie ludzkie wzorce są wadliwe, ale świadectwo chrześcijańskiego domu nie polega na tym, że ma on być wzorem absolutnej doskonałości. Nacisk Nowego Testamentu na naśladowanie jest wezwaniem do naśladowania jedynie tych wierzących, którzy podążają za Chrystusem. Chodzi o to, by ludzie pojęli chrześcijańską wiarę, patrząc na jej przykład w życiu innych ludzi, tak samo błądzących jak oni sami. Co możesz zrobić, by uczynić twoją rodzinę lepszym wzorcem chrześcijańskiego świadectwa? Czwartek. 20 czerwca. Ośrodki promieniującej życzliwości. Porównaj biblijne nawiązania do gościnności z rzeczywistymi wydarzeniami w domach kilku biblijnych rodzin wymienionych poniżej. Zobacz Księga Izajasza 58:6-7. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go. A od swojego współbrata się nie odwrócisz. Księga Izajasza 58:10-12. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. List do Rzymian 12:13. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Pierwszy list Piotra 4:9. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Zwróć uwagę na cechy gościnności, które zostały okazane. Abraham i Sara, zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 18:1-8. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi rzekł, Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze. Potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary, i rzekł, rozczyń szybko 3 miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził, i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Rebeka i jej rodzina, zobacz 1 Księga Mojżeszowa 24:15-20 i 31-33. Zanim zamilkł, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama. A dziewczyna ta, bardzo piękna, była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. Wtedy zabiegł jej drogę ów sługa i rzekł, daj mi, proszę, napić się trochę wody z twojego dzbana. A ona odpowiedziała, pij, panie mój. I prędko opuściła dzban swój na rękę, i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, rzekła, również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją. Śpiesznie wylała wodę z dzbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać, i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. I rzekł, wejdź, błogosławione Pana. Czemu stoisz na dworze? Wszak ja wyprzątnąłem dom i jest miejsce i dla wielbłądów. Potem wprowadził męża tego do domu, rozsiodła o wielbłądy i dał słomy i pasz wielbłądom i wody do umycia nóg jego i nóg ludzi, którzy z nim byli. Następnie podano mu jedzenie, ale on rzekł, nie będę jadł, dopóki nie przedłożę sprawy mojej. I powiedzieli, mów. Zacheusz. Zobacz Ewangelia Marka 16:1-9. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. I mówiły do siebie, któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich, nie trwóżcie się. Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego, wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. A wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Gościnność wychodzi naprzeciw potrzebie odpoczynku, posiłku i kontaktu z drugim człowiekiem. Jest to namacalny wyraz ofiarnej miłości. Jezus przywiązywał teologiczne znaczenie do gościnności, gdy uczył, że nakarmienie głodnych i podanie napoju spragnionym to przejawy służby dla Niego. Wykorzystywanie domu rodzinnego w misji może polegać na zapraszaniu sąsiadów na posiłki, ale też na radykalnej gościnności takiej jak wynajęcie pokoju osobie będącej ofiarą przemocy domowej. Gościnność może oznaczać prostą i przyjazną postawę, gotowość zaoferowania modlitwy za kogoś czy udzielenia lekcji biblijnych. Prawdziwa gościnność wypływa z serca dotkniętego miłością Bożą oraz wyraża tę miłość w słowach i czynach. Rodziny często narzekają na brak możliwości, czasu i energii, by okazywać gościnność. Inni czują się nieswojo, brakuje im umiejętności i pewności siebie, gdy mają wyjść poza krąg znajomych i spotkać się z niewierzącymi. Jeszcze inni wolą uniknąć ewentualnych komplikacji w życiu wynikających z nawiązywania kontaktów z obcymi ludźmi. Wiele współczesnych rodzin myli też gościnność z rozrywką. W jaki sposób twoje życie rodzinne odzwierciedla twój duchowy stan? Piątek. 21 czerwca. Do dalszego studium. Moc rodzinnej ewangelizacji. Daleko potężniej niż kazanie działa na serce i życie ludzi wpływ chrześcijańskiego domu. Zasięg naszego wpływu może wydawać się znikomy, Zdolności małe, warunki skromne i osiągnięcia niewielkie, a jednak posiadamy wspaniałe możliwości oddziaływania, gdy wiernie wykorzystujemy okazję ku temu we własnych domach. Pytania do dyskusji. 1. Zapytaj uczestników lekcji szkoły sobotniej, czy wpływ chrześcijańskich rodzin pomógł im podjąć decyzję pójścia za Chrystusem. Omówcie, co zrobiło na nich największe wrażenie. Czego możecie się nauczyć z tych doświadczeń? 2. W jaki praktyczny sposób możecie służyć rodzinie, w której tylko jeden ze współmałżonków należy do Kościoła? 3. Omówcie napięcia związane z życiem rodzinnym przeciwdziałający chrześcijańskiej wierze. Sporządźcie listę negatywnych czynników i zanotujcie możliwe sposoby przeciwdziałania im. 4. Osobiste życie chrześcijan jest świadectwem dla dzieci, niewierzących współmałżonków, krewnych i gości. Choć dzielenie się wiarą w rodzinie nie zawsze może być tak skuteczne, jak się tego oczekuje, i nie od razu prowadzi do nawrócenia krewnych i gości, to jednak niedoskonali członkowie rodziny mogą wskazywać innym drogę do doskonałego Zbawiciela. Przez prawdziwą gościnność okazywaną w imieniu Zbawiciela chrześcijanie prowadzą w zasięg Jego łaski tych wszystkich, z którymi się spotykają. Pomyśl, jaki wpływ wywiera Twój dom rodzinny na tych, którzy go odwiedzają. Co możesz uczynić, aby zmienić go w miejsce lepszego świadectwa wiary dla wszystkich, którzy przekraczają jego progi?